muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
W październiku nakładem wydawnictwa Pruszyński Media została opublikowana książka Andrzeja Bieńkowskiego pod tytułem Trzymałem węża w garści – śladami muzykantów. Bogato ilustrowana zdjęciami autora, a opracowana graficznie przez Małgorzatę Bieńkowską. Andrzej i Małgorzata Bieńkowscy od lat zajmują się badaniem i dokumentowaniem kultury i muzyki wiejskiej, a owoce ich pracy poznawać można dzięki prowadzonej przez nich Fundacji Muzyka Odnaleziona, w ramach której wydają publikacje muzyczne i książkowe, realizują koncerty i projekty, stworzyli bazę sylwetek muzykantów, śpiewaczek i zespołów Canon 100 oraz Archiwum Muzyki Wiejskiej, zawierające nagrania i fotografie. Ich filmy z badań terenowych są dostępne na kanale YouTube. Ich działalność jest kluczowa dla powstania ruchu miłośników i praktyków muzyki tradycyjnej w Polsce oraz dla nieustającego powiększania się ich grona. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Andrzejem Bieńkowskim, przeprowadzonego przez Martę Domachowską. Andrzeju, bardzo chciałam Ci pogratulować i podziękować za tę książkę, bo to była fantastyczna lektura. Smakowicie, soczyście, takie mi przychodzą określenia.
No dzięki za tak miły wstęp.
To jest kolejna Twoja książka. Po ostatnich wiejskich muzykantach, sprzedanej muzyce, tysiącu kilometrów muzyki, no i szeregu książek z płytami,
tak,
które też są kopalnią wiedzy dotyczącej muzyki tradycyjnej i muzykantów, bo one powstają na bazie Twoich spotkań z muzykantami. Chciałam zapytać Ciebie, o czym jest ta książka, bo wydaje mi się, że tak jak sprzedana muzyka była zbiorem relacji z konkretnych spotkań, tutaj też są przytaczane rozmowy, są cytowane całe zasłyszane opowieści, opisane sytuacje, ale wydaje mi się, że to nie jest, pomimo podtytułu Śladami muzykantów, że to nie jest tylko o muzykantach i muzyce książka.
Tak, tak, masz rację. Ta książka jest taką podpuchą, wiesz, bo zresztą tytuł, jak na to wskazuje, bo to się nazywa Trzymałem węża w garści i podtytuł Śladami muzykantów. I oczywiście masz rację. Pierwsza część jest poświęcona wsi, jakiej ona była w latach wczesnych 70. I moje wejście w tą wieś wtedy, kiedy w ogóle nie zajmowałem się muzyką i w ogóle, powiem więcej, ja nawet nie wiedziałem, że ona istnieje. Bo ta muzyka ma to do siebie, że można było mieszkać w takiej wsi 10 lat i nie wiedzieć, że sąsiad jest skrzypkiem. To jest niesamowite, bo już ta muzyka była tak odsunięta od życia. Wiesz, jest sporo książek, które mówią o muzykach, o tam obyczajach, tam strojach tam i tak dalej, obrzędach. A ja chciałem po prostu pokazać, w jakiej społeczności, w jakiej sytuacji ta muzyka naprawdę istniała. To znaczy, kto tą muzykę słuchał, jakie miał wyobrażenia o świecie, jakie były relacje wiejskie wtedy, kiedy ci muzykanci chodzili po weselach, prawda? Bo przecież ta wieś, o którą ja piszę w pierwszej części, to ona decydowała, jaki kształt będzie miała muzyka wiejska, wiesz? I dlatego to jest taka podpucha, że tak zaczynam od tego, żeby, broń Boże, nie wejść na strefy muzykanckie, tylko pokazać wieś i potem tak stopniowo wciągać ewentualnego czytelnika, który wytrzyma tyle stron, do tego, że nagle w tej społeczności i w tych relacjach, o których ja piszę, pojawiają się muzykanci.
To jest niesamowicie, powiedziałabym, sprytne, dobrze przemyślany, wydaje mi się, zabieg. Na początku rzeczywiście rysujesz, właściwie malujesz krajobraz wsi. Ja byłam przekonana, że to będzie inna zupełnie książka, że tam nie, że po prostu będą twoje opowieści, które są ze zwyczajnego życia i pracy, i codzienności, i świętowania, ale też są takie całkowicie kosmosy, niezwykłości, jak nieboszczyk płynący pilicą, od którego zaczyna się ten zbiór opowieści. Czuje się człowiek wyróżniony, że jest powiernikiem takich niezwykłych zdarzeń, takich niezwykłych relacji. No ale nie ma się wrażenia, że to jest o muzyce czy o muzykantach. Tylko tak jak mówisz, to jest zupełnie, albo prawie zupełnie nieobecna,
tak,
narracja.
A jeszcze chciałam wrócić do tych niezwykłości. Czy ty przyciągasz do siebie takie wydarzenia? Czy ty po prostu w tak barwny sposób potrafisz o nich opowiadać?
Trochę jednego i drugiego. Bo na pewno to jest też sprawa takiego daru zobaczenia pewnych rzeczy. Ale jednocześnie, ponieważ jestem na to nastawiony, to niejako tak prowokuję ludzi do takich rzeczy. Ale są takie losowe historie, o których piszę, które no, żadna moja najbardziej wybujała osobowość nie jest w stanie sprostać, jak na przykład ta sytuacja, jak my z Małgoszką, która moją żoną, która dopiero przecież zaczyna ze mną jeździć i ja ją zabieram do Grójca, do Skrzypka Grójeckiego, co jest takim, wiesz, dużą rzadkością, bo przecież już ten region dawno, dawno nie miał muzyki tradycyjnej. I wiesz, i krótko mówiąc, tam jesteśmy i w pewnym momencie syn tego muzykanta, który był miłym człowiekiem, z którym robiłem wywiad i umawiałem się na nagrania, wylatuje na nas z siekierą, no. I gdyby nie czujność Małgosi, która krzyczy, bo słyszy, że coś się dzieje, bo on tam siekierę z zapieca wyciągnął i Andrzej, wiejemy. I my lecimy, bierzemy na łapu capu, to jest jeszcze jakiś listopad, padał deszcz, było błoto. Chwalić Boga, tego trabanta, którym jeździłem, zostawiłem pod gankiem i biegniemy tam. Ja nawet nie wiem, o co chodzi, ale no, mam tego czuja, bo już się nauczyłem. I to ostrzeżenie było dramatyczne. Wpadamy do samochodu i w tym momencie wylatuje facet na nas z siekierą, prawda? I to jest biały dzień, to jest jakaś godzina 11 rano. No i komuś udało nam się, wiesz, on jeszcze rzucał tą siekierą za nami, komuś udało nam się zwiać, więc wiesz, takie sytuacje trudno aranżować. No, tyle mogę powiedzieć.
No, tak, zgadzam się. No pewnie też mówisz w tej książce o tym, że twoje korzenie, czy twoich rodziców są wiejskie, ale ty jesteś warszawiakiem.
Tak, tak, tak.
No właśnie, więc być może też pojawienie się takiej osoby jednak z zewnątrz tego świata, bo jeśli mówimy o latach 70., to jeszcze ten Orbis Interior mocno jakby trzyma się, nie ma jeszcze takich ingerencji w życie wsi ze strony tak zwanej oficjalnej kultury, czy tego głównego nurtu, chociaż kto tu jest w stanie powiedzieć, co jest główne, ale no, być może obcy też budził takie.
Ale wiesz, ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz. Ta wieś, gdzie ja się osiedliłem w 70-tych latach, to jest tuż pod Warszawą. Nie było prądu, nie było drogi, nie było wody i nie było sklepu. To był naprawdę XIX wiek. Myśmy tam mieszkali przez 6 lat przy lampach naftowych. I byłem świadkiem przepoczwarzania tej wsi z takiej właściwie pospańszczyźnianej XIX-wiecznej wspólnoty w taką wspólnotę XX-wieczną. To jest niezwykły proces, bardzo ciekawy. I oczywiście pierwszą ofiarą tego procesu padli muzykanci, ponieważ ta muzyka budziła największe wiejskie emocje. To młode pokolenie, które chciało się odciąć od tradycji ojców, na pierwszy ogień wzięła sobie tą muzykę. I to opowiadam te historie, prawda? Jak wielki skrzypek Piotr Gaca za stołami zaczyna grać, a jako gość był zaproszony na weselu. I to była ostentacja. Piotr Gaca zaczyna grać przepiękne mazurki, a chłopaki biorą swoje dziewczyny i wychodzą na znak protestu.
Mówisz o tych najbardziej znaczących też momentach w życiu i młodych, ale też całej społeczności wiejskiej, bo wesele to jednak nie w kij dmuchał,
tak, tak. Ale wiesz co, łatwo jest tutaj mówić o tych chłopakach i ich tutaj wyśmiewać. To powiem ci tak, najmniejsze miasto w Polsce, gdzie robiliśmy z Małgośką wspaniałe imprezy, nie wymagające od nich pieniędzy, tylko zainteresowanie. Myśmy zdobywali granty. Wiesz, zapraszaliśmy najlepsze polskie zespoły taneczne. I ci radni, bo to już jest wolna Polska, do burmistrza wysłali petycję, co nam tu Bieńkowski wiochę robi. My nie chcemy tego. My chcemy, żeby tu przyszedł ktoś z telewizji, żeby przyszła pogodynka i się skończyło, no. Nie chcieli tego. I to nie dotyczy tylko wsi, tylko to jest to małe miasteczko, które chce awansować.
To wręcz odwrotnie proporcjonalnie do tego, co dzisiaj dzieje się w miastach mniejszych, ale przede wszystkim tych największych tutaj w Warszawie rozmawiamy. Mhm. I to jest miejsce największych spotkań związanych z muzyką, tak, tego obszaru, o którym rozmawiamy.
Czyli Polski centralnej, Mazowsze generalnie.
Tak, ale mówię też szerzej o obszarze muzyki tradycyjnej ogólnie, że spotykają się środowiska młodzieży miejskiej, która też często pochodzi ze wsi, ale już jest odarta z tego odium
wstydu
dotyczącego wsi. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego kontekstu, tego obrazu wsi, który zastawałeś w domach, w słowach, w wyborach, postępowaniach jej mieszkańców. My ten kontekst łykamy podczas lektury bezwolnie, mimochodem, a tymczasem tam jest całe bogactwo przeróżnych zjawisk tego właśnie codziennego życia, ale też zawiłości, relacji sąsiedzkich czy damsko-męskich też. Są też obszerne cytaty z właśnie mieszkańców, spisane tak ze swadą, ale bez obszernego komentarza. Etnograf, czy to jest określenie, w którym ty się, Andrzej, odnajdujesz? Bo tak piszą o tobie.
Nie, to mało kto pisze, ponieważ ja nie mam dyplomu, proszę ciebie, magisterskiego czy tam jakiego innego etnograficznego, to bardzo wielu z tego środowiska magistrów uważa, że ja nie jestem, a mi to grzyb jest po prostu. Ja się uważam za malarza, który się zajmuje światem muzyki wiejskiej po prostu. I to tak najgłębiej jak można, najszerzej, bo prawda, i nagrania, i filmy, i zdjęcia, i pisania, i śmiech, i tak dalej. A przede wszystkim mnie interesuje kontekst społeczny. To mnie różni może od takiego klasyka, że ja mniej mnie interesuje obrzęd, że tam tu były taka, tyle liści tam w wianku, a tu panna młoda w lewą rękę tego. Nie, ja patrzę na kontekst społeczny, o relacje społeczne. Jak na przykład takie wesele odbijało się na życiu wsi potem, prawda? To jest w ogóle przedziwne i niezwykłe, bo wiesz, tam jest tylko jeden taki rozdział w mojej książce, który się nazywa Trzeci Rząd. I to jest rzecz taka, że myśmy, jak byliśmy na Ukrainie, bo to wtedy tak na to zwróciłem wyjątkowo uwagę i pokazali nam zdjęcia z wesela lata późne 50. I uderzyło mnie jedno, nie rozumiałem sytuacji. Stół weselny, choryłka, prawda, korowaj, tam, no, nie wiem, wódka, kiszka, prawda? Siedzą ludzie w izbie, ale pod ścianami gęsto stoją ludzie i za oknem tłum. I to jest tak zwany trzeci rząd. Co to znaczy? To byli ludzie ze wsi, nieproszeni, u nas się ich nazywało opasy, furmany, wieczorówka, tam się nazywało trzeci rząd, ale oni mieli zupełnie inną rolę do spełnienia, niezwykłą. Tak jak w teatrze greckim, to byli komentatorzy. Oni stali tam i komentowali każdy ruch. Jakby każdy stojący pod ścianą miał jednego weselnika, który siedział za stołem. I złośliwie, dowcipnie wyśmiewał, wyszydzał wszystko, jak jest ubrany, jak wziął łapą chleba, ile sobie nalał gorzałki. I to było coś niesamowitego, bo ci weselnicy byli pod straszliwą presją. I zaraz to, co oni mówili głośno, bo to mówione było głośno, tak jak ja do ciebie teraz mówię, te 2 metry, było przekazywane przez okno na wieś. I to szło na wieś. Kostyniuk! Tyle wódki nalał, że rozlał na stół i tak dalej. To było coś niesamowitego. Co to znaczy? To znaczy, że taka wieś nie była obrzędem żadnym. To był spektakl. To był niesłychany spektakl, komentowany na żywo. I potem sobie zdałem sprawę, że w Polsce było podobnie, ale nie tak steatralizowane to było, wiesz, jak tam. I to mnie interesuje, wiesz. Takie rzeczy, to jest to, co... Wiesz, dostaje gęsiej skórki.
Ty mówisz też o teatrze, o chórze greckim w odniesieniu do ławeczek, które tak, komentują tak. Na bieżąco życie, bez żadnego wielkiej okazji po prostu tak. Przechodzących i żyjących we wsi ludzi.
Ale też trzeba powiedzieć, że te komentarze miały wielką siłę sprawczą. Że to nie były gadanie starych bab na ławce, tylko... Ja się nie mogłem pozbierać nawet, bo jakieś zachowanie moje, ponieważ już byłem traktowany jako część tej wspólnoty, wiesz. To jak się moje jakieś zachowanie nie podobało, to żyć mi nie dali. O tym są świetnie Kroch opisuje w tym sklepie potrzeb kulturalnych. On chyba był pierwszy, który zwrócił na to uwagę. Ale wiesz, te ławeczki, to nie było tylko to, że one komentowały, jak dziewczyny są ubrane, czy się żeni, czy się nie żeni, czy się puszcza, czy się nie puszcza, faceci, czy piją, czy nie. Ale również to dotyczyło architektury, siania pola, zbierania pola, żmudzenia. Komentowane było wszystko i ludzie naprawdę się tego bali.
W sprzedanej muzyce ma się wrażenie, że tam są takie impresje porozrzucane, niezwiązane ze sobą, przynajmniej pozornie. Tutaj jest chronologia rządzi tą opowieścią. Ona jest jednak spójna, pomimo że to są bardzo kompaktowe, zwięzłe, pełne treści, ale jednak takie krótkie relacje. Jest też najpierw to skupienie na ogólnym krajobrazie, ten zarys jak szkic ołówkiem, a później wypełniasz to barwami, konkretnymi wydarzeniami związanymi ze spotkaniami kolejnych muzykantów, ale też zwykłych mieszkańców. I na planie równoległym są wydarzenia warszawskie z twojego życia prywatnego, ale powiązane też z reżimowymi decyzjami.
Ale marginalnie.
Tak, ale właśnie jest to troszeczkę autobiograficznie. Czy to jest taki zamysł, czy to po prostu jest obecny narrator?
To jest obecny narrator. Nie miałem na myśli autobiograficznej książki. Nie dorosłem do tego, nie miałbym odwagi, bo o ile o wsi mogę pisać, to o mieście było mi trudniej, bo w mieście było dużo bardziej gorzko. I dlatego ja się wyniosłem na wieś. Ja się wywodzę z takiej elity malarskiej. Skończyłem akademię, zostałem profesorem akademii, miałem pracownię i moi przyjaciele, wspaniali malarze, stanowią elitę polskiej sztuki. I oni, z którymi mam przyjaźń do dziś, po prostu uważali, że jestem idiota, że marnuję czas na takie bzdury jak muzyka wiejska. I wiesz, i to mnie skazywało na... ponieważ naprawdę tym żyłem. I naprawdę brakowało mi forum do tego, żeby się tym podzielić. Chciałem bardzo, bo uważałem, że miałem takie poczucie, że ta muzyka i ta kultura umiera w samotności. To było dla mnie bolesne, bo to, że ona umrze, to było jasne, prawda? Ale to było to, że ci artyści umierają w samotności, wiesz? Bo tak było. I dlatego ja powiedziałem, kurczę, no, kto ma ich pocieszyć jak nie ja? Kto ma im dobre słowo powiedzieć? Te nagrania też były dobrym słowem. Ja byłem jedynym, który to nagrywał i chciał z nimi rozmawiać, wiesz? I oni jakby to widzieli, to doceniali, wiesz? Rzecz polegała na tym, że zanim ja się w ogóle zajęłem tą kulturą, byłem nastawiony, może za dużo powiedziano, ale tak to nazwijmy, na, tak jak to młody facet po studiach, nie? Na zrobienia tak zwanej kariery, nie? Ale wiesz, te czasy, przaśny Gierek, 70. lata, no to jedyna kariera to był Zachód niestety, no, albo stety, no. No i rzeczywiście, wiesz, miałem kontrakty z galeriami we Włoszech, miałem wystawę i tak dalej, sprzedawałem za dolary. A to jest o tyle ważne, że ja ci mogę powiedzieć takie dane, że kamera, którą ja kupiłem, kosztowała mnie dokładnie, znaczy $1400, a ja zarabiałem $12 miesięcznie. Więc gdyby nie to, że ja miałem te kontrakty włoskie, to guzik bym zrobił po prostu. Przecież ja się sam finansowałem i sam sprzęt, a ile kosztowały, taśma kosztowała VHS, którą ja robiłem, moją miesięczną pensję. No, a trzeba było się jeszcze utrzymać, rozumiesz? Tak?
Jasne.
I potem to się wszystko skończyło. Skończyło się z dwóch powodów. Stan wojenny i moje tematy muzykanckie. One się już nie podobały.
Co do tego, że to, że ty jesteś malarzem, że to ma wpływ na to co mówisz, że ekonomia tutaj, to umożliwiło ci wyjazdy na wieś. Ale nie od razu na wieś jeździłeś po muzykę przecież, bo też jeździłeś malować po prostu.
Oczywiście.
Więc to, że jesteś malarzem, wpływa bezpośrednio na to, że jesteś obecny na wsi.
Tak.
No i też sposób, w jaki piszesz o tych sprawach, jest absolutnie malarski, co do tego nie ma wątpliwości. To są piękne obrazy, złapane portrety też osób. No ale to, że zdecydowałeś się na wieś, można tak to określić?
Tak, oczywiście.
Życiowo i też właśnie nie mogłeś odpuścić tego tematu muzykanckiego, kiedy go odkryłeś, bo tak jak piszesz, jak się angażujesz w coś, to całym sercem, a nie po łebkach. Zdecydowanie miało wpływ na twoje na twoją karierę, na rozwój, czy też jej
czy nie, brak.
Brak rozwoju, na jej tak uwiątł. Jak można byłoby się spodziewać. Nie?
Tak, ale, tak.
Ale ja chciałam zapytać, jak te spotkania i w ogóle wieś wpłynęła na twoje malarstwo, bo niewątpliwie też taki wpływ odnotować.
Tak, wiesz, zaczęło się to bardzo powoli. Gdzieś w takiej mojej, wiesz, surrealistycznej estetyce przed tym okresem wiejskim gdzieś tam się pojawiały jakieś sytuacje muzyczne, ale potem, wiesz, jak zacząłem filmować i te godziny spędzone przy wizjerze kamery, wiesz, to mnie tak zainspirowało, że postanowiłem korzystać ze zdjęć przy malowaniu obrazów, portretów muzykantów i portretów kapel i tak dalej. To nie są obrazy fotorealistyczne, nie. Ale są, dla mnie są realistyczne po prostu, wiesz. I, no i tak, i robiłem i zdjęcia, które robiłem, robiłem i kadrowałem tak, jakbym chciał, żeby to było do obrazu. I dlatego to są obrazy malarza, nie fotografa. Fotograficy, z którymi ja się spotykałem, akurat znam trochę dobrych, nie traktowali tego bardziej niż amatorskie zdjęcia u cioci na imieninach, po prostu. No. I powiedzenie im, że ja je tak komponuję jak obrazy, to mi powiedzieli, no to jest twój problem, że tak to komponujesz, a fotografia ma swoje prawa, prawda? Więc to jest było bardzo ciekawe, że to nikogo nie zadowalało po prostu. I wtedy ja sobie zdałem sprawę, że ja to wszystko chromolę, że ja muszę być zdany na siebie i muszę się opancerzyć. Muszę się opancerzyć i tak przeżyłem 20 lat. I szokiem było, to było w Węgajtach, zaprosił mnie Wacek z filmami. Pamiętam, taka jakaś noc była, coś tam, taki wóz cygański stał. Ja wlazłem do tego wozu, taki rozdygatany, bo właśnie taki opowiadałem o tym z taką wielką emfazą, wiesz, tego. I nagle przychodzi grupa i wyciąga mi w tym wozie cygańskim w nocy flaszkę i mówi, twoje zdrowie. I to było bractwo ubogich. I ja wtedy po raz pierwszy spotkałem młodych ludzi, którzy powiedzieli, stary, to jest kapitalne, my to chcemy grać. No i się zaczęło. Zaczęli tu przyjeżdżać do mnie, wiesz, robiłem dla nich pokazy wideo, dawałem im adresy, tam kontakty, śmieździli razem. No i się zaczęło, wiesz. I to bractwo ubogich się okazało taką kulą śniegową, która się z roku na rok powiększa. To był początek. To jest niezwykłe, że ja po prostu byłem u samego początku. Bo wiesz, oni byli taką zamkniętą enklawą i potrzebowali kogoś takiego jak ja, żeby wyjść z tej swojej małej... I wiesz, i moje kontakty, moje nagrania, których oni nie mieli, nie wiedzieli, oni chcieli, to się stało razem, żeśmy stworzyli taki, a wiesz, amalgamat tego, który tak zaowocował, no, wspaniale, no.
Fantastycznie. Dzisiaj mówimy o środowisku, które liczy po prostu
setki ludzi,
czy nie tysiące osób. Jeśli każdy tysiące, festiwal tak. Jest wypełniony pod brzegi i festiwale i właśnie małe wydarzenia. Teraz już także w małych miasteczkach i na wsiach,
tak,
które
tak.
Są przyjmowane z, jeśli nie tylko z wdzięcznością, to też często z radością i chętnie.
Tak.
Ja wrócę jeszcze, bo absolutnym kremem de la creme są właśnie fotografie w tej książce. One towarzyszą historiom, ale też czasami malują takie ilustracje, są tak skonstruowana jest ich kolejność.
To Małgosia konstruowała, to jej się należy tutaj, bo to wiesz, moje zdjęcia oczywiście, ale Małgosia to konstruowała.
Tak, miała... no niewątpliwie książka, to warto zaznaczyć w ogóle, że książka jest zawsze dziełem wielu osób.
Jasne.
I nie, na pewno o nich napiszemy w przypisie.
Jasne.
Zresztą Małgosia towarzyszyła ci w wielu tych przygodach i też jasne. Wie, czym się zajmuje. Te zupełnie są niektóre, wszystkie są świetnym źródłem też etnograficznym, ale tak jak mówisz, są kadrowane malarsko, są po prostu przepiękne i są świetne. Świetnymi ilustracjami do tego, co opisujesz. jak na przykład szałowe zupełnie zdjęcie z nałożonymi na siebie planami, podwojone jak w alkoholowym widzie, takie twarze, które występuje w towarzystwie historii o zakrapianej imprezie elektryków.
A to zdjęcie nie jest manipulowane. Po prostu mi się zaciął aparat i chyba 3 zdjęcia na jednej klatce i to rzeczywiście bardzo czujnie to zauważyłeś, bo to takie jakby wiesz, pijackie rozdwojenie jaźni trochę na zastołem.
Tak, jeszcze takie opary jakby dymu.
Tak, bardzo dobra uwaga.
Podobnie jak obrazy wsi, które tworzysz słowami, to te zdjęcia pachną przeszłym, zapomnianym, bezpowrotnym światem. Czy tak jest rzeczywiście, że to są już obrazy przeszłości, że już dziś pytam ciebie jako człowieka obecnego ciągle na wsi.
Wiesz, to wszystko zależy o czym, co byśmy chcieli. Bo niedawno nawet rozmawiałem na temat muzyki. Czy to naprawdę jest tak, jak to chce Adam Struk, kres, koniec pieśni? Nie, to nie jest koniec pieśni. Czy to jest koniec muzyki? Nie, to nie jest koniec muzyki wiejskiej. Czy to jest koniec tego świata z tymi zapachami i tym wszystkim? Tak, to jest koniec tego i to nie ma dwóch zdań. Ale ten proces, o którym myśmy mówili, domotaneczno tych zabaw, tych przede wszystkim aktywizowania wsi tutaj i tak dalej, to naprawdę rodzi nadzieję. Naprawdę tak przez analogię, jak te procesy wyglądały w Niemczech, a głównie nawet w Skandynawii, to widzę, że zaczyna się powolny powrót do tej muzyki na wsi. I śmieszność tej sytuacji polega na tym, że ci młodzi ludzie, którzy zaczynają się interesować tą muzyką, to gdzie się będą uczyli? W mieście. Na wsi już tego nie ma. I wobec tego tacy skrzypkowi miejscy, jak nie wiem, Mateusz Niwiński, Janusz Prusinowski czy coś, będą uczyli ich grania muzyki wiejskiej, bo grają ją świetnie, bo mieli tą szansę, że się uczyli grać u ostatniego pokolenia autentycznych wiejskich muzyków. I w tej chwili więcej masz dobrej muzyki wiejskiej w Warszawie niż gdziekolwiek indziej. A przewrotność sytuacji polega na tym, że wysokie jury na książkach Hucone w Kazimierzu, nie wiem, czy oni cynicznie udają, że nie wiedzą, czy po prostu nie wiedzą, bo nigdy na wsi nie byli, że te pokolenie skrzypków przez nich nagradzanych to nie są żadni skrzypkowie weselni, to są saksofoniści na ogół, którzy nauczyli się 3 utworów, żeby zagrać.
Na konkurs.
I wobec tego sytuacja jest taka, bo Janusz Prusinowski, no weźmy tego nieszczęsnego Janusza, chodził do nauki do Lewandowskiego, do Gacy, uczył się ich manier, palcowania, trzymania, funkcji, repertuaru. No w ogóle rozumiesz, no. A spróbujmy tych facetów poza estradą, tych rozumiesz. I to jest pewna fikcja, która jest moim zdaniem naukową nieuczciwością.
No właśnie, ktoś nazwał twoją prozę, Andrzeju, tak, kulturową zasługą. Mi się wydaje, że to, o czym mówisz, jest bardzo ważne, bo to, że wśród muzyków, którzy mieszkają na wsi, już celowo używam słowa innego niż muzykanci,
tak,
jest pewna wiedza, jak operować swoim fachem, żeby wygrywać konkursy, co jest pewnie też pokłosiem tego, że dawniej, czy jeszcze dziś w wielu miejscach jedynym kontekstem do wykonywania muzyki wiejskiej były po prostu konkursy, więc trzeba było się obyć z tym, jakie zasady na tych konkursach. Nie dalej jak wczoraj słyszałam od śpiewaczki określenie, że o, to dziewczyny tego się naucz, bo to jest punktowa piosenka. Ona wysokie oceny ma na konkursie.
Tak. Czyli to jest wszystko robienie pod wysokie jury. I teraz rozumiesz, czy mamy do czynienia z kulturą wiejską? Czy z kulturą dla miasta, które miejską tak naprawdę, że panów z miasta chcemy zadowolnić, nie? Zobacz, to jest, no właśnie, to jest, wiesz, ci saksofoniści, o których ja mówię, którzy w tej chwili zdobywają wszystkie konkursy, bo też są dla mnie, to jest bardzo ciekawe, te relacje saksofonu ze skrzypcami. Ale tak naprawdę byłoby ciekawe. I o tym nikt nie pomyślał na żadnym przeglądzie, żeby oni zagrali w kapelach, w jakich grają teraz. W takich składach, z saksofonem, jazzem i gitarą basową. To jest, byłaby prawdziwa muzyka wiejska. nie mogę nikogo przekonać, żeby zrobić taki przegląd. To byłoby fascynujące. Powiem ci, ten Wojciechowski, który jest niezłym skrzypkiem, on mnie 100 razy bardziej interesuje jako saksofonista. Bo to jest to, co naprawdę on robi na weselach. Wiesz? Ale wiesz, o co mi chodzi? Ta nieuczciwość, o której mówiłem, jest pokłosiem lekceważenia kultury wsi. Jest to pokłosiem tego, że myśmy nie wyszli z traumy pańszczyzny ciągle. Że ciągle oni są gorsi. Oni ciągle się chcą dostosować do tych panów z miasta. Bo nie jest to, że my na wsi mamy dla was kulturę, którą wy powinniście chłonąć. Nie, nie. My się musimy do was przystosować. Bo was nasza kultura nie interesuje. Wiesz, zobacz, to jest ten paradoks. To powoduje moją złość.
No tak, bo nas interesuje taki, ja sama jestem etnologiem z wykształcenia i widzę to bardzo wyraźnie, że interesuje nas obraz etnograficzny wsi, jakiegoś konceptu wsi, która już oczywiście nie istnieje.
No tak, no bo nikt nie jeździ na wsi, nawet nie potrafią rozmawiać z ludźmi ze wsi.
Właściwie ja bym powiedziała, że są ludzie, którzy robią świetne badania, tylko w przeciwieństwie do twoich książek, one rzadko kiedy ujrzą światło dzienne, więc fantastyczny to jest w ogóle pretekst do tego, żeby rozmawiać o wsi i jej problemach czy sprawach, dzięki temu, że to jest po prostu świetna literatura. Ja myślę, że tak gra również ten zabieg, czy nie wiem, czy to jest zabieg zamierzony, ale że właśnie mówisz pomiędzy sprawami wsi o tym, co się w tym czasie działo w Warszawie, że to nie jest jakaś XIX-wieczny obrazek, który tutaj mamy podany na talerzyku, odosobnionym od innych dań, tylko że tutaj mamy jakąś rzeczywistość ciągłości, zmiany też, bo przecież wszystko się tam
zmieniało. No ja byłem takim łącznikiem, prawda? Bo jednak żyłem i żyję do tej pory w takim rozkroku pomiędzy tymi dwoma światami. A do tego jeszcze, by zwróć uwagę, ja przez 40 lat pracowałem na Akademii Sztuk Pięknych, prowadziłem pracownię malarską. Wiesz, ja musiałem się rozdwajać, jeździć, bo musiałem być na zajęciach ze studentami, potem wracałem na wieś, potem znowu, wiesz, jechałem jeszcze, musiałem znaleźć czas na malowanie. Rzeczywiście zapieprzałem wtedy, jak teraz sobie pomyślę. Dla mnie to było wtedy coś naturalnego. Nie miałem poczucia, że ja oram nosem po ziemi. Nie, bo mnie to podniecało. Wiesz, że maluję rano, wieczorem, po południu jadę na zajęcia ze studentami. To było kawał drogi, jednak wtedy się jechało, no do tej pory. To, znaczy nie jest, niby to jest blisko, ale to jest 2 godziny drogi, prawda? Więc będąc na uczelni, mając te kontakty właśnie międzyprofesorskie, że tak powiem, i na wystawach, i na uczelni, byłem takim rozkroku pomiędzy tymi dwoma światami i musiałem je jakoś godzić. No. Ja nie mogłem obrazić się na panów profesorów, prawda? Tylko w końcu, wiesz, byłem 20 lat senatorem. Nie, to też musiałem umieć rozgrywać te rzeczy. Nie umiałem tego do końca, no ale to mniejsza. No. Widocznie nie mieli lepszego. Znaczy senatorem oczywiście uczelnianym, to nie. Więc tak, byłem takim łącznikiem. Tam jest w tej książce zdjęcie, jak pierwszy raz sprowadziłem kapelę Metów, 83 czy coś rok. I tam przyszło rzeczywiście całe to środowisko malarskie takie. I to wiele pokoleń, wiesz, od Jacka Sempolińskiego do tej grupy. Mhm. I widziałem ich reakcję, to było niesłychane. To znaczy, jak wyszły te mety, myśmy tam jeszcze na zapleczu dali sobie posetkowym, oni podnieceni po raz pierwszy wobec Akademii, czerwone takie chłopy, i wyszli z tą muzyką. I wiesz, ich fizyczność i ta ściana dźwięku, którą oni robili, wiesz, ta cała ta publika, cała sala się aż cofnęła do tyłu, wiesz. Ja to fizycznie odczułem, wiesz. Oni byli niesłychani zupełnie, wiesz. I ja potem rozmawiałem z koleżkami, którzy tam byli i wiesz, co dominowało? Mówią, cholera, ja nie wiedziałem, że w ogóle taka muzyka jest w Polsce. Nigdy jej nie słyszałem.
Mam obowiązek, chociaż niechętnie, wrócić do tekstu, bo cała nasza rozmowa wskazuje na to, że ciebie najmniej obchodzi, że to jest pretekst, to co piszesz, nie, żeby po prostu dać ludziom ten świat, w którym położyłeś swoje serce, ale wracam do tego tekstu. To, co mówisz, że nie miałeś wrażenia, że orzesz nosem, to również twoi współmieszkańcy nie mieli takiego wrażenia, bo pytali cię, kiedy pan pracuje, jak widzieli ciebie malującego.
Tak,
i to wyziera z każdego zakamarka tekstu, że jesteś malarzem i te obrazy są po prostu bardzo malarskie, ale też bardzo są radiowe te opisy. Niesamowicie pachną te karty tej książki, tak? Wyprażoną łąką, brzęczą muchami, brzmią mruczeniem tych kotów na lepce, czy właśnie szczekaniem psów. Czy ty szczególnie pracujesz nad tym, konstruując tekst, czy po prostu tak postrzegasz rzeczywistość?
W ogóle nie, nie, w ogóle nie. To nie jest... Problemem jest... Słuchaj, przede wszystkim jedna rzecz. Ja nie umiem wymyślać. Ja jestem typowym dokumentalistą. Nie potrafię ci zmyślić żadnej historii. Naprawdę. Natomiast mam taki dar spiętrzania zwykłych historii. Wiesz, takie, nie wiem, że ktoś idzie i zostawia paczkę papierosów. I jakby mam taką czujność jak obserwacji, że widzę i zapamiętuję jego gest, jego kroki, dźwięk trzaskanych drzwi, to pamiętam, wiesz. I jakby... To żeś słusznie zauważyła, że temu, jak idę przez łąkę, wiesz, nie bawię się w opisy przyrody, bo to jest okropne, tylko taką pasą, nie? Że idę wśród wonnej łąki, prawda, skoszonej tam czy coś, bo przeżyłem, wiesz, przeżyliśmy razem z Małgosią niezwykłą historię, wiesz, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, wiesz, w czasie tych badań pojechaliśmy na Lubelszczyznę, wiesz, na Roztocze i no i tam spaliśmy, no jakichś gospodarzy miłych tam, o, chodźcie, chodźcie, tu macie pokój tego. No i tak podwórko, już wieczór zapada, pachnie te Roztocze. Ja pytam się, a co ze stodołą? Ona mówi, a no właśnie żeśmy zwieźli siano dzisiaj świeżutko tam i tak dalej. Jak chcecie państwo to? Ja mówię, oczywiście, bardzo chcemy w stodole, wiesz. Byliśmy nieludzko zmęczeni po takich, wiesz, sesji nagraniowej. I słuchaj, ja się obudziłem gdzieś, nie wiem, pierwsza, druga. Myślałem, że mi głowę rozsadzi. I miałem halucynację, wiesz? Ja mówię, Małgośka, wyprowadź mnie. Małgośka, wiesz, po prostu to była prawdziwa łąka. Z tymi wszystkimi cholernymi ziołami. I Małgośka mnie sprowadziła. Ja się wyczołgałem na podwórko i tam właśnie zemdlałem. Bo to była taka, ja nie wiem czy, bo są przypadki notowane śmierci po prostu nawet. Oczywiście tutaj, no, jak widzisz, nie umarłem przedwcześnie, ale to, bo to jest taka a propos takiej wrażliwości na te, wiesz, to też pobudza wyobraźnię i ten zapach pamiętam. I zobacz, jak inaczej pachnie zapach łąki, a jak inaczej pachnie zapach trawy koszonej. Taka trawa pachnie kwachem, no, a łąki... Te, które nie są, wiesz, przemysłowo uprawiane, to jest w ogóle szaleństwo. To są jakieś mieszaniny, wiesz, mięty, rumianku, tam dzięgla, no nie wiem, cud, miód, Arizona.
No tak, tylko żeby nie było, że z tego naszego rozmawiania się wyłoni jakiś taki romantyczny obraz, że tutaj zapachy, bo jest jeden taki rozdział poświęcony właśnie zapachom no i on tak. Z romantyzmem nie ma nic wspólnego.
Tak,
i w ogóle
te obrazy,
które tam dostajemy, to jest wieś bez filtrów, tam są pchły gryzące w nocy, jest francuska choroba, jest...
No, wygódki pachnące,
tak
jak...
Pijaństwo, analfabetyzm, kwaśne piwo niedobre, wścibstwo sąsiadów, zapiekła nienawiść też.
Absolutnie.
Jest, no tak jak mówię, i pijaństwo, i samobójstwo, i wszelkie konsekwencje. No, nic romantycznego. Co ciebie, powiedz Andrzeju, jako młodego chłopaka, nie? Bo to były wydarzenia formujące w dużej mierze dla ciebie. Ale co ciebie, co było propozycją dla takiego miastowego?
A ta łąka była propozycją. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak ważną. I wiesz, co było jeszcze? Tam był naturalny pejzaż. Jeszcze nieindustrialny. Dla mnie, dla malarza? Ho, ho! Kiedy widziałem takie plenery jak z Constable'a, czy Claude'a Moneta, wiesz, tylko mogłem płakać, że nie umiem tak malować. No. To było na tego. Ale ci ludzie, słuchaj, ja ich brałem takimi, jacy są. Nie osądzałem. Widziałem rzeczy cudowne i rzeczy okropne. I są ludzie, którzy tego znieść nie mogą. I powiem ci, że jedna, nie powiem ci nazwiska, nie powiem, ale powiem ci, że to jest osoba wybitna, pisarka, eseistka, profesorka uniwersytetów i tak dalej, licząca się bardzo, z której zdaniem liczy się jak cholera. Zadzwoniła do mnie, jak jej wysłałem tą książkę, i rozmowa była taka: słuchaj, to jest straszne, coś ty napisał. Więc mi trochę mi ochłudło, że tak powiem, mówię, ale co, jak literacko? Mówi, nie. Literacko nie mam zastrzeżeń, to jest dobrze napisane, ale ty piszesz o piekle Dantego tam. To jest straszne, ci ludzie, te relacje. A ja mówię, wiesz co, dla mnie to są zwykłe relacje ludzkie. Tam nie ma nic strasznego. To jest normalna Polska. Bo to jest Polska właśnie.
To właściwie mogłoby zakończyć naszą rozmowę. Doskonale. No, Andrzeju, ja jeszcze chciałam zapytać, posługujesz się inicjałem nie w odniesieniu do osoby, tylko do miejscowości. Dlaczego ona chce zachować anonimowość?
Do wszystkiego. Tam nie ma ani jednego nazwiska, ani jednego pseudonimu, który odpowiada prawdzie. Podkreślam tak. Nie ma nic zmyślonego i nie ma nic prawdziwego. Żadna osoba nie może być zidentyfikowana. Ani okoliczności przyrody, ani nazwiska, ani ludzie.
No są nazwiska muzykantów oczywiście. Bo
a nie, w tej drugiej części, czyli śladami muzykantów, to uważam, że to jest moim obowiązkiem pisać. Ale wszystkie te Walowski, Hamoły, nic podobnego. Wiesz, na wsi każdy ma
pseudonim.
Dlatego, że wieś zwykle, te wsie tradycyjne mazowieckie, to były 2-3 rodziny. I połowa to były kmity na przykład, nie? I wobec tego trzeba było jakoś wyróżniać. Ten był Długa Dupa, ten był Hamoła, ten był Walosek, rozumiesz? I naprawdę dużo czasu poświęciłem, żeby zakonspirować nazwę wsi, ludzi i okoliczności, które mogłyby na nich naprowadzić. Jestem przeciwny temu, co teraz jest powszechne. Piszemy komuś biografię i wyciągamy z nazwiska wszystkie świństwa. Nie, jestem absolutnie temu przeciwny. Biorę to takie, jakie jest. I takie. I nie ma tutaj kategorii podoba mi się, nie podoba. I wobec tego muszę zrobić tak, żeby nie można było dojść, o kim ja piszę. Bo to nie ma znaczenia. Dla czytelnika to nie jest ważne, czy to jest Hamoła, czy on się nazywał Kowalski, czy Malinowski. Rozumiesz? Ważna jest ta narracja i ta prawda, która by wynikała z tego, o czym ja piszę. No tak, wiesz, podziękowanie to się przede wszystkim należy Małgośce. Bo Małgośka, słuchaj, no to ci mogę powiedzieć, na czym polegała trudność. Bardzo mnie cieszy i bardzo mi pochlebia, że te zdjęcia ci się podobały, ale chcę cię zmartwić, że tam nie ma moich najlepszych zdjęć, bo nie mogłem ich pokazać. Najlepsze zdjęcia dotyczą prawdziwych bohaterów, których ja fotografowałem przez 30 lat. I robiłem to, wiesz, z miłością i z taką... Miałem dostęp do intymności w tych zdjęciach. I te zdjęcia nie mogły być użyte. Dlatego, żeby nie zdekonspirować. A Małgośka jest jedyną osobą, która tak robiła tą grafikę i wiedziała, co może, co nie może. Bo ustaliliśmy reguły gry. Te reguły gry polegają na tym, jak się pojawiają nazwiska, to są nazwiska prawdziwe i to już dotyczy sfery muzykanckiej i nie ma problemu w ogóle. Natomiast to wszystko, co dotyczy Trzymałem Węża, nie ma ani jednego zdjęcia, które byłoby... A to są naprawdę najlepsze moje zdjęcia. Ale nie mogłem tego zrobić.
Ale no to poczucie odpowiedzialności budzi mój podziw, ale to dla tych, którzy chcą zetknąć te nazwiska z twarzami oraz z twórczością tych osób, jest ogromne, obszerne archiwum muzyki odnalezionej, które mieści i twoje filmy, i twoje zdjęcia. Mm-hmm. I także, co jest bardzo ważne, myślę, To, że wy przez lata zbieraliście zdjęcia również z terenu, skanowaliście je, żeby móc ten obraz wsi, również tworzony przez samą wieś, przez fotografów wieś.
Tak, to fantastyczne, zupełnie ci wiejscy fotografowie. No tak, ale to też chciałbym jeszcze się dochwalić, że to archiwum dotyczy też Ukrainy i Białorusi. To też jest ważne, wiesz, bo te zdjęcia myśmy wielokrotnie wyrywali spod pieca. Naprawdę. Takim momentem dramatycznym, wiesz co było? Jak się pojawiły tanie idioten kamery i w każdym miasteczku był laboratorium Kodaka, które... I wiesz, i te zdjęcia kolorowe robione teraz były, wiesz, cackane, chuchane w albumy i wobec tego te czarne, jeszcze osrane przez muchy, wiesz, do torby. I ja nie zapomnę w Opoczyńskim, słuchaj. Kobieta pali i taki worek jest, wiesz, foliowy ze zdjęciami. Ja mówię, Jezus, co pani robi? O, cholera, się tutaj walają. Tam są te zdjęcia męża, jak on był na weselach, grał i chlał mi tutaj, ja nie chcę te... Rozumiesz? Ja mówię, pani, niech pani mi to sprzeda. Co, bierz pan to?
No tak,
tak powstawały te kolekcje, rozumiesz? To były naprawdę wyrzucane rzeczy. Myśmy jak psu z gardła wydzierali.
Ty też wspominasz o dziełach rzeźbiarza, wyrwanych z fundamentu prawie, że
tak. A to jest Tkaczyk. Niezwykły. 5 zdjęć jego z kamieni otoczaku, w kamieniu kutych głów, wysokości jakieś 60-70 cm. Fantastycznych. No to był ostatni moment, bo oni to po prostu do fundamentów akurat budowali chyba oborę i chcieli to wrzucić.
To dla mnie to jest taka alegoria tego, co ty robisz z kulturą muzyczną wsi. Że ją po prostu wyrywasz w ostatniej chwili spod walca, który idzie i równa wszystko przy chęci je samych spadkobierców, bo to pewnie musi minąć trochę czasu i trochę kilometrów czasami musi być dalej, żeby docenić wartość.
Ale to już się zaczyna dziać i już mamy, i to jest trochę zmora dla nas. Wnuki się odzywają. Pan 40 lat temu mojego dziadka nagrywał, czy ja mogę prosić o nagrania. A ja pamiętam, jakie cuda wianki jego rodzina robiła, żeby mnie nagrywał. Jak nas wypędzali, jak nas, wiesz, rozumiesz, to są te paradoksy. No.
Dzięki twojej książce może ich być coraz więcej, bo w przeciwieństwie, tak jak mówiłam, do dzieł etnografów i do badań terenowych współcześnie też realizowanych, twoja książka trafia pod strzechy.
No jeszcze nie,
dopiero
na razie trafia pod twoją strzechę. Nie wiem, w jakim stopniu to jest miarodajne, ale jest mi bardzo miło. Dziękuję ci za miłe słowa. Dziękuję.
Ja jeszcze chciałam zapytać, czy możemy uchylić rąbka tajemnicy? Skąd ten tytuł?
Ach, oczywiście. Wyszła moja sprzedana muzyka. No i wiesz, jak to każdy ktoś, kto skończył pracę trwającą wiele lat, takie poczucie pustki, takie kurde, wiesz. Siedziałem w tej wsi, Małgośka z Olą wyjechała, bo Ola do szkoły i sam siedziałem. No wiesz, ile można pić wódki, nie? No więc postanowiłem, że tym razem nie wypiję, tylko pójdę na wieś. I polazłem, akurat była sobota i polazłem pod sklep. A pod sklepem moje bohaterowie kielicha, taka kawalerka, wiesz, to są tacy kawalerowie, którzy nie ożenili się, już nigdy się nie ożenią, bo nikt nie będzie ich chciał, bo takie, wiesz, moczy mordy. Ale te rozmowy były ciekawe. No i tak siedzimy, sączymy te piwko i jeden taki zakapior, się kiwa i szuka jakiegoś pretekstu, żeby mi przyłożyć tak naprawdę najchętniej. I mówi do mnie, jak sobie wypił, to na ty był ze mną. I mówi, czy to prawda, że ty książki piszesz? No to była groźba w tym tonie, wiesz, żarty wzięli i wyszli. Więc ja się rozglądam, z której strony nastąpi atak. I mówi, no tak, czasami coś piszę. A on tak patrzy przenikliwie pijacko na mnie i mówi, to napisz o nas książkę. Ale żeby mi się nazywała, trzymałem węża w garści.
O, proszę.
I mnie zatkało. Genialne. Skąd mu to do głowy pijackiej to przyszło? I jak zacząłem pisać, bo ja się dawno już nosiłem z tym, tylko nie miałem tego, wiesz, tego zapłonu, to dla mnie było oczywiste, że to się będzie tak nazywało, bo to genialne przecież jest.
Dlaczego teraz?
No wiesz, ja pisałem to jest czwarta książka i myślałem, że i uważam, że pilniejsze były
i może ważniejsze kulturowo, takie rzeczy jak Ostatni Wiejscy, prawda? Bo wokół Ostatnich Wiejskich się właśnie rozwinął ruch Domu Tańca, prawda? Adresy, kontakty, sposoby myślenia i tak dalej. I tamte uważałem za pilniejsze. Może dlatego, że to jest, w przeciwieństwie do tamtych trzech pozostałych książek, tutaj ja jestem jako narrator. Tam jestem tylko nieistniejącym obserwatorem. A tutaj jednak ja jestem narratorem, jestem tym, który przeprowadza czytelnika przez te meandry wsi i meandry muzykanckie. Czyli w jakimś sensie to jest też o mnie. I nie dojrzałem wtedy jeszcze do tego, żeby... Nie uważałem, że to jest takie ważne, żeby o sobie pisać. Bo tak jak tutaj te pytania, które mi zadajesz, to też świadczą o tym, że ty jakby... Z tego widzisz, ile ja o sobie tutaj piszę, prawda? Mimo, że ja starałem się nie być nachalny, ale jednak to wychodzi, prawda? Taki uważny czytelnik jak ty gdzieś to widzi. A to nie było dla mnie, rozumiesz, ja miałem tutaj opory przed tym. No i widocznie puściły, no. Mam jakieś plany, ale wolę o tym, nie to, że ja mam pustkę, bo muszę oczywiście odpocząć. No tak, to było 8 lat pracy nad tą książką. 8 lat ją pisałem, bardzo długo. No i rok było, wiesz, zabiegów o... Życzę każdemu takiemu niszowemu autorowi, żeby trafił na takiego wydawcę jak Pruszyński. A tutaj Pruszyński, on to przeczytał i mówił, słuchaj, ja to wydam. I mało tego, nie było problemu, że on się zgodził na zdjęcia. Mhm. Wydawnictwa się boją takich rzeczy. Znaczy, rzeczywiście łańcuch ludzi dobrej woli. I to była najpierw oczywiście Małgośka, Kasia Leżeńska, i Bimon Pruszyński.
Tym osobom i tobie, Andrzeju, bardzo dziękuję.
Dziękuję ci bardzo.
Książkę i za tę dzisiejszą rozmowę. Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że ona trafi do właściwych i całkiem przypadkowych rąk. I daj Boże, żeby właśnie całkiem przypadkowe ręce też ją zmięły do szczętu.
Dziękuję ci bardzo, miłą rozmowę.
Dziękuję również, Andrzeju.
Z Andrzejem Bieńkowskim rozmawiała Marta Domachowska. Artykuł i podcast Bo to jest Polska właśnie powstały w listopadzie 2022 roku. Więcej artykułów na portalu muzykatradycyjna.pl.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.